rozdział 16. W jego świątyni. Rozdział oparty na Ewangelii Jana. Rozdział 2, wersy od 12 do 22. Potem on, jego matka, jego bracia i jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni. A ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy. W tej podróży Jezus dołączył do jednej z dużych grup, które były w drodze do stolicy. Dotąd nie oznajmił publicznie swojej misji i zmieszał się niezauważenie z tłumem. Właśnie przy takich okazjach przyjście Mesjasza, któremu służba Jana nadała takie znaczenie, było często tematem rozmów. Z płonącym entuzjazmem skupiano się na nadziei narodowej wielkości. Jezus wiedział, że owa nadzieja miała doznać zawodu, bowiem była oparta na błędnej interpretacji Pisma Świętego. Z głębokim przejęciem wyjaśniał proroctwa i próbował pobudzić lud do gruntowniejszego studium Słowa Bożego. Przywódcy żydowscy wpoili ludowi, że właśnie w Jerozolimie będzie uczony oddawania czci Bogu. Tutaj, podczas tygodnia Paschy, zgromadzały się wielkie liczby ludzi przybywających ze wszystkich okolic Palestyny, a nawet z odległych krajów. Przedsionki świątyni były wypełnione mieszanym tłumem. Wielu nie było w stanie przynieść z sobą ofiar, które miały być składane jako zapowiedź owej wielkiej ofiary. Dla ich udogodnienia zwierzęta były przyprowadzane i sprzedawane na zewnętrznym dziedzińcu świątyni. Tutaj zgromadzały się wszystkie klasy ludu w celu nabycia swoich ofiar. Tutaj wszystkie pieniądze zagraniczne były wymieniane na pieniądz świątynny. Od każdego Żyda było wymagane, aby rocznie płacił pół szekla jako okup za swoją duszę, a tak zebrane pieniądze były wykorzystywane na utrzymanie świątyni z drugiej księgi Mojżeszowej. Poza tym przenoszono wielkie kwoty jako dobrowolne dary, aby zostały złożone w skarbcu świątynnym. Było również wymagane, aby wszystkie pieniądze zagraniczne zostały wymienione na pieniądz zwany szeklem świątynnym, którego przyjmowano za służbę świątynną. Wymiana pieniędzy dawała sposobność do oszustwa oraz zdzierstwa i to przerodziło się w niecny handel, który był źródłem dochodu kapłanów. Handlarze żądali wygórowanych cen za sprzedawane zwierzęta i swoim dochodem dzielili się z kapłanami i przełożonymi, którzy w ten sposób wzbogacali się kosztem ludu. Czcicieli uczono wierzyć, że jeśli nie złożą ofiary, błogosławieństwo Boże nie spocznie na ich dzieciach ani na ziemi. Tym sposobem można było zapewnić wysoką cenę za zwierzęta, bowiem po przebyciu tak dalekiej drogi lud nie wróciłby do swoich domów bez wykonania uczynku poświęcenia, dla którego przybyli. W czasie Paschy składano wielką ilość ofiar, toteż obroty handlowe przy świątyni były bardzo wysokie. Wynikające zamieszanie wskazywało bardziej na hałaśliwe targowisko bydła niż świętą świątynię Boga. Można było usłyszeć ostre targowanie się, ryk bydła, beczenie owiec i gruchanie gołębi, zmieszane z brzękiem monet i z rozgniewaną dysputą. Zamieszanie było tak wielkie, że przeszkadzało czcicielom, a słowa kierowane do Najwyższego tonęły w zgiełku, który wdzierał się do świątyni. Żydzi byli niezmiernie dumni ze swojej pobożności. Cieszyli się ze swojej świątyni, a nieprzychylnie wypowiedziane o niej słowo uważali za bluźnierstwo. Byli bardzo rygorystyczni w odprawianiu związanych z nią ceremonii, lecz umiłowanie pieniądza zagłuszyło ich skrupuły. Ledwie uświadamiali sobie, jak daleko odeszli od pierwotnego celu służby ustanowionej przez samego Boga. Gdy Pan wstąpił na górę Synaj, owo miejsce zostało poświęcone Jego obecnością. Mojżeszowi nakazano, aby wyznaczył granicę wokół góry oraz uświęcił ją. Usłyszano ostrzegające słowo Pana: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą. Czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Z drugiej księgi Mojżeszowej. Tak przekazano lekcję, że gdziekolwiek Bóg manifestuje swoją obecność, miejsce to jest święte. Teren otaczający świątynię Boga winien być traktowany jako święty. Jednak w walce o zysk to wszystko stracono z oczu. Kapłani i przełożeni zostali powołani do reprezentowania Boga przed narodem. Powinni byli przeciwdziałać nadużywaniu świątynnego dziedzińca. Powinni byli udzielać ludowi przykładu prawości i współczucia. Zamiast starania się o własny zysk, powinni byli wziąć pod uwagę sytuację i potrzeby czcicieli, a także okazać gotowość wsparcia tych, którzy nie byli w stanie nabyć wymaganych ofiar. Jednak tego nie czynili. Chciwość zatwardziła ich serca. Na to święto przybyli ci, którzy cierpieli, którzy znajdowali się w niedostatku i rozpaczy. Znajdowali się tam ślepi, chromi i głusi. Niektórych przynoszono na łożach. Przybyło wielu, którzy byli za biedni, aby nabyć dla Pana najskromniejszy dar, za biedni, aby nawet nabyć żywność dla zaspokojenia własnego głodu. Tacy byli ogromnie zmartwieni wypowiedziami kapłanów. Kapłani chełpili się swoją pobożnością, utrzymywali, że są obrońcami ludu, ale nie mieli współczucia ani politowania. Ubodzy, chorzy i umierający daremnie kierowali swoje prośby o przychylność. Ich cierpienie nie wzbudzało w sercach kapłanów żadnej litości. Gdy Jezus wszedł do świątyni, zorientował się w całej rozgrywającej się scenie. Widział ich nieuczciwe transakcje. Widział rozpacz ubogich, którzy sądzili, że bez przelewu krwi nie będzie przebaczenia ich grzechów. Widział zewnętrzny dziedziniec swojej świątyni, jak przekształcano go w miejsce niecnego handlu. Święte, wygrodzone miejsce stało się jedną wielką giełdą. Chrystus zauważył, że coś musi być uczynione. Ludowi nakazywano branie udziału w licznych ceremoniach bez odpowiedniego pouczenia dotyczącego ich znaczenia. Czciciele składali swoje ofiary bez zrozumienia, że te były typem jedynej doskonałej ofiary. A wśród nich stał ten, którego symbolizowała cała ich służba, będąc nierozpoznany i nieuczczony. On udzielił pouczeń dotyczących ofiar, rozumiał ich symboliczną wartość i dostrzegał, że teraz je wypaczano i źle pojmowano. Uduchowione oddawanie czci szybko zanikało. Kapłanów i przełożonych nie łączyła żadna więź z Bogiem. Dziełem Chrystusa było ustanowienie całkowicie odmiennego oddawania czci. Stojąc na stopniach dziedzińca świątyni, Chrystus z badawczym spojrzeniem ogarnia rozgrywającą się przed nim scenę. Proroczym wzrokiem spogląda w przyszłe wydarzenia i widzi nie tylko lata, ale stulecia i ery. Dostrzega, jak kapłani i przełożeni odbierają potrzebującym ich prawo oraz zakazują, aby Ewangelia była głoszona ubogim. Widzi, jak miłość Boża jest ukrywana przed grzesznikami, a ludzie robią handel z Jego łaski. gdy przygląda się owej scenie, na jego obliczu wyrażone są oburzenie, autorytet i moc. Uwaga ludu jest skupiona na nim. Wzrok tych zaangażowanych w nieświęty handel jest przykuty do jego oblicza. Nie są w stanie oderwać od niego swojego spojrzenia. Czują, że ten człowiek czyta ich najskrytsze myśli i dostrzega ich ukryte motywy. Niektórzy próbują ukryć swoje twarze, aby nie zostały zbadane przez ten przenikający wzrok, jak gdyby ich złe uczynki były wypisane na ich obliczach. Zamieszanie ucichło. Ustał odgłos handlowania i targowania się. Milczenie zaczęło być bolesne. Poczucie lęku opanowuje zgromadzonych. Jest tak, jak gdyby byli postawieni przed Trybunałem Boga w celu zdania sprawy za swoje uczynki. Spoglądając na Chrystusa, widzą, jak boskość przebłyskuje przez odzienie człowieczeństwa. Majestat niebios stoi tak, jak sędzia będzie stał w dniu ostatecznym, teraz nie otoczony chwałą, która będzie mu wówczas towarzyszyć, ale z tą samą mocą czytania duszy. Jego wzrok przebiega po tłumie, obejmując każdego z osobna. Jego postać wydaje się przewyższać ich w godności dowodzenia, a jego oblicze oświeca boskie światło. Oto przemawia, a jego czysty, donośny głos, ten sam, który na górze Synaj obwieścił prawo łamane przez kapłanów i przełożonych, słychać, jak powtarza się echem wśród sklepień świątyni. Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. Powoli schodząc po stopniach i unosząc bicz z powrozów, które zebrał wszedłszy na wygrodzone miejsce, każe tym, co się targowali, opuścić teren otaczający świątynię. Z gorliwością i bezwzględnością, których dotąd jeszcze nigdy nie manifestował, przewraca stoły wymieniających pieniądze. Monety spadają, wyraźnie brzęcząc na marmurowym chodniku. Nikt nie ośmiela kwestionować jego autorytetu. Nikt się nie waży zatrzymać, aby zebrać swój nieuczciwie zdobyty zarobek. Jezus nie smaga ich biczem z powrozów. Jednak ów zwykły bicz, który znajduje się w jego ręku, wydaje się być tak straszny jak miecz płomienisty. Słudzy świątyni, spekulujący kapłani, pośrednicy i sprzedawcy bydła wraz ze swoimi owcami i wołami gwałtownie ruszają z miejsca z tą jedną myślą, aby uniknąć potępienia jego oblicza. Tłum, który odczuwa zacienienie jego boskości, ogarnia panika. Okrzyki przerażenia wydostają się z setek pobladłych ust. Nawet uczniowie drżą. Są ogarnięci grozą spowodowaną słowami i zachowaniem Jezusa, tak niepodobnymi do jego zwyczajnej postawy. Przypominają sobie, że napisano o nim: gorliwość o dom twój pożera mnie. Z Księgi Psalmów. Niebawem wzburzony tłum ze swoimi towarami jest usunięty ze świątyni pańskiej. Dziedzińce są wolne od nieświętego handlu i w miejscu zamieszania zapanowuje głęboka cisza i powaga. Obecność Pana, która niegdyś uświęciła górę, obecnie uświęciła świątynię wzniesioną ku jego czci. Jezus oznajmiał oczyszczeniem świątyni swoją misję jako Mesjasz, a także to, że podejmuje swoje dzieło. Świątynia, którą zbudowano, aby była miejscem pobytu boskiej obecności, miała być lekcją poglądową dla Izraela i świata. Od wiecznych czasów stanowiło to zamiar Boga, aby każda stworzona istota, począwszy od jasnych i świętych serafinów aż do człowieka, była świątynią dla zamieszkania Stwórcy. Człowieczeństwo przestało być świątynią dla Boga z powodu grzechu. Zaćmione i skalane przez grzech ludzkie serce nie objawiało już dłużej chwały onego boskiego. Lecz za sprawą inkarnacji Syna Bożego zamiar nieba został spełniony. Bóg mieszka w człowieczeństwie, a przez zbawienną łaskę serce człowieka ponownie się staje jego świątynią. Bóg zamierzył, aby świątynia w Jerozolimie była nieustannym świadectwem tego wzniosłego przeznaczenia, otwartego dla każdej duszy. Jednak Żydzi nie pojęli znaczenia budynku, na który spoglądali z tak wielką dumą. Nie dali samych siebie jako święte świątynie dla boskiego ducha. Dziedzińce świątyni w Jerozolimie, które wypełniał zgiełk nieświętego handlu, nader trafnie przedstawiały świątynię serca zanieczyszczoną obecnością zmysłowej namiętności i nieświętych myśli. Jezus oznajmił oczyszczeniem świątyni skupujących i sprzedających swoją misję, polegającą na oczyszczeniu serca z zanieczyszczenia grzechu, z doczesnych pragnień, egoistycznych pożądliwości i złych nawyków, które zanieczyszczają duszę. Przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, On przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest On jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Z księgi Malachiasza. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Z pierwszego listu do Koryntian. Nikt nie jest w stanie sam z siebie wyrzucić złego tłumu, który owładnął sercem. Jedynie Chrystus może oczyścić świątynię duszy. Jednak On nie narzuci swojego wejścia. On nie wstępuje do serca tak jak do dawnej świątyni, lecz mówi: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego. Z objawienia świętego Jana. On przyjdzie nie tylko na jeden dzień, gdyż mówi: będę w nich mieszkał i będę się w nich przechadzał, a oni będą moim ludem. Zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Z drugiego listu do Koryntian i z księgi Micheasza. Jego obecność oczyści i uświęci duszę, aby ta mogła być świętą świątynią dla Pana i mieszkaniem Boga przez Ducha. Z listu do Efezjan. Opanowani strachem, kapłani i przełożeni uciekli z dziedzińca świątyni, a także przed owym badającym spojrzeniem, które czytało ich serca. W swojej ucieczce napotkali na innych, którzy byli w drodze do świątyni i mówiąc im, co widzieli i słyszeli, wzywali ich do zawrócenia. Chrystus spoglądał na uciekających ludzi z współczującą litością, wywołaną ich lękiem oraz niewiedzą o tym, co stanowi prawdziwe oddawanie czci. W tej scenie widział symbol rozproszenia całego narodu żydowskiego, spowodowanego ich grzesznością i zatwardziałością. Dlaczego kapłani uciekli ze świątyni? Dlaczego ustąpili? Ten, który im rozkazał, aby poszli, był przecież synem cieśli, ubogim Galilejczykiem, nieposiadającym doczesnej rangi ani władzy. Dlaczego nie stawili mu oporu? Dlaczego pozostawili ów niewłaściwie zdobyty zarobek i uciekli na rozkaz tego, którego wygląd zewnętrzny był tak skromny? Chrystus przemawiał z autorytetem króla, a w jego wyglądzie, a także w tonie jego głosu było to, czemu nie byli w stanie stawić oporu. Na słowo rozkazu, jak nigdy przedtem, uzmysłowili sobie swoje prawdziwe położenie jako obłudnicy i złodzieje. Gdy boskość przebłyskiwała przez człowieczeństwo, na obliczu Chrystusa ujrzeli nie tylko oburzenie, uświadomili sobie znaczenie Jego słów. Czuli się tak, jakby stali przed tronem wiecznego sędziego z wydanym na siebie wyrokiem na teraźniejszość i wieczność. Przez jakiś czas byli przekonani, że Chrystus jest prorokiem, a wielu uważało, że jest Mesjaszem. Duch Święty poddał ich umysłom wypowiedzi proroków dotyczące Chrystusa. Czy poddadzą się temu przeświadczeniu? Nie chcieli okazać skruchy. Wiedzieli, że Chrystusa pobudziło współczucie dla ubogich. Wiedzieli, że w swoim postępowaniu względem ludu byli winni zdzierstwa. Ponieważ Chrystus rozpoznawał ich myśli, nienawidzili Go. Jego publiczna nagana upokarzała ich dumę i byli zazdrośni o Jego rosnący wpływ u ludu. Ustalili, że rzucą Mu wyzwanie dotyczące mocy, którą ich wygonił, oraz tego, skąd ją otrzymał. Wolno i z rozwagą, choć z nienawiścią w sercach, powrócili do świątyni. Lecz jakaż zmiana zaszła podczas ich nieobecności. Gdy uciekli, ubodzy pozostali. I ci spoglądali teraz na Jezusa, którego oblicze wyrażało miłość i współczucie. A On ze łzami w oczach rzekł do drżących wokół Niego: nie bój się, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz, dlatego przyszedłem na świat. Lud przeciskał się przed oblicze Chrystusa z nalegającym i rozpaczliwym wzywaniem: Nauczycielu, pobłogosław mnie. Jego ucho dosłyszało każde wołanie. Z ulitowaniem przewyższającym to, które okazuje czuła matka, pochylał się nad cierpiącymi maluczkimi. Wszystkim poświęcił uwagę. Każdy został uzdrowiony, obojętnie jaką miał chorobę. Niemi otwierali usta w uwielbieniu. Ślepi oglądali oblicze swojego uzdrowiciela. Serca cierpiących zostały napełnione radością. Jako że kapłani i urzędnicy świątynni byli świadkami tego wielkiego dzieła, jakimż objawieniem były dla nich głosy, które doszły ich uszu. Ludzie opowiadali historię cierpień, jakie znosili, zawiedzionych nadziei, dni wypełnionych bólem i nieprzespanych nocy. Gdy zdawało się, że zanikła ostatnia iskra nadziei, Chrystus ich uzdrowił. Ktoś powiedział: brzemię było tak bardzo ciężkie, ale odnalazłem pomocnika. On jest Bożym Chrystusem. Moje życie poświęcę Jego służbie. Rodzice mówili swoim dzieciom: On uratował wasze życie. Podnieście swój głos i sławcie Go. Głosy dzieci i młodzieży, ojców i matek, przyjaciół i tych, którzy się temu przyglądali, łączyły się w dziękczynieniu i wysławianiu. Nadzieja i radość napełniały ich serca. Do ich umysłu wstąpił pokój. Zostali uleczeni na duszy i ciele i powrócili do domów, głosząc wszędzie niezrównaną miłość Jezusa. Ci, którzy tak zostali uzdrowieni, nie przyłączyli się przy ukrzyżowaniu Chrystusa do rozjątrzonego motłochu w wołaniu: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Współczuli Jezusowi, ponieważ doznali Jego wielkiego współczucia i cudownej mocy. Znali Go jako swojego Zbawiciela, gdyż dał im zdrowie ciała i duszy. Słuchali głoszenia apostołów, a wejście słowa Boga do ich serc dało im zrozumienie. Stali się narzędziem Bożego miłosierdzia i instrumentem Jego zbawienia. Po jakimś czasie tłum, który uciekł z dziedzińca świątyni, pomału gromadził się z powrotem. Częściowo ochłonęli z paniki, która ich ogarnęła, ale ich oblicza wyrażały rozterkę i nieśmiałość. Spoglądali ze zdumieniem na dzieła Jezusa i mieli przeświadczenie, że proroctwa dotyczące Mesjasza są w nim wypełnione. Grzech zbezczeszczenia świątyni w dużym stopniu spoczywał na kapłanach. To właśnie za sprawą ich zarządzenia dziedziniec zamieniono w targowisko. Lud był relatywnie niewinny. Znajdował się on pod wrażeniem boskiego autorytetu Jezusa, jednak wpływ kapłanów i przełożonych był u niego nadrzędny. Uważał misję Chrystusa za innowację i kwestionował jego prawo do ingerowania w to, co zostało zezwolone przez władze świątyni. Byli obrażeni z powodu wstrzymanego handlu i tłumili przeświadczenie Ducha Świętego. Kapłani i przełożeni powinni byli lepiej od wszystkich innych dostrzegać w Jezusie pomazańca pańskiego, dlatego że w ich rękach znajdowały się święte zwoje, które opisują jego misję i widzieli, że oczyszczenie świątyni było manifestacją mocy większej od ludzkiej. Chociaż byli bardzo niechętni Jezusowi, nie byli w stanie uwolnić się od tej myśli, że On mógłby być prorokiem posłanym przez Boga w celu przywrócenia świętości świątyni. Z uległością wynikłą z tej obawy udali się do Niego z pytaniem: cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz? Jezus już pokazał im znak, rozbłyskując światło w ich sercach, a także dokonując przed nimi dzieł, których miał dokonać Mesjasz. Dał przekonujący dowód swojego charakteru. Teraz, gdy prosili o znak, Jezus odpowiedział im za pomocą przypowieści, ukazując, że odczytał ich złośliwość i rozumiał, dokąd ona ich doprowadzi. Powiedział: zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. Słowom tym nadał podwójne znaczenie. Odniósł się nie tylko do zniszczenia świątyni żydowskiej i kultu, ale również do swojej własnej śmierci, zniszczenia świątyni jego ciała. Żydzi już je knuli. Powróciwszy do świątyni, kapłani i przełożeni postanowili zamordować Jezusa, a w ten sposób pozbyć się sprawiającego kłopot. Pomimo tego, gdy On przedstawił im ich zamiar, nie rozumieli Go. Wzięli Jego słowa za odnoszące się jedynie do świątyni w Jerozolimie i z oburzeniem oznajmili: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją w 3 dni wzniesiesz? Teraz mieli wrażenie, że Jezus uzasadnił ich niewiarę i byli utwierdzeni w swoim odrzuceniu Go. Chrystus nie zamierzył, aby Jego słowa były wtedy rozumiane przez niewierzących Żydów albo nawet Jego uczniów. Wiedział, że będą źle zinterpretowane przez Jego wrogów i zostaną obrócone przeciwko Niemu. W czasie Jego rozprawy miały zostać przytoczone jako zarzut, a na Kalwarii miano Go nimi obrzucać jak szyderstwem. Wyjaśnienie ich teraz zapoznałoby uczniów z Jego cierpieniami i sprowadziłoby na nich smutek, którego na razie nie byli w stanie znieść. Wyjaśnienie ich przedwcześnie odsłoniłoby Żydom skutek ich uprzedzeń i niewiary. Oni właśnie wstąpili na ścieżkę, po której mieli stale kroczyć, aż on będzie wiedziony jak baranek na zabicie. Te słowa Chrystusa zostały wypowiedziane przez wzgląd na tych, którzy mieli w Niego uwierzyć. On wiedział, że będą powtarzane. Będąc wypowiedziane podczas Paschy, miały dotrzeć do uszu tysięcy osób i być zaniesione do wszystkich części świata. Ich znaczenie miało być wyjaśnione po tym, gdy On powstanie z martwych. Dla wielu miały być rozstrzygającym dowodem Jego boskości. Nawet uczniowie Jezusa często nie zdołali pojąć Jego lekcji wskutek swej duchowej ciemnoty. Jednak wiele z tych lekcji zostało im wyjaśnionych za pomocą późniejszych wydarzeń. Kiedy On nie chodził już dłużej z nimi, Jego słowa były dla ich serc podporą. Co się tyczy świątyni w Jerozolimie, słowa Zbawiciela "zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę" posiadały głębsze znaczenie od tego, którego dopatrywali się słuchający. Chrystus był fundamentem i życiem świątyni. Jej służby były typem ofiary Syna Bożego. Kapłaństwo ustanowiono w celu przedstawienia pojednawczego charakteru i dzieła Chrystusa. Cały system kultu ofiarnego stanowił zapowiedź śmierci Zbawiciela dla odkupienia świata. W tych ofiarach nie miało być żadnej skuteczności, gdy dokonane zostanie wielkie wydarzenie, na które te wskazywały przez wieki. Skoro cały porządek rytualny symbolizował Chrystusa, poza nim nie posiadał on żadnej wartości. Kiedy Żydzi przypieczętowali swoje odrzucenie Chrystusa wydaniem Go na śmierć, odrzucili wszystko, co świątyni i jej służbom nadawało znaczenie. Jej świętość przeminęła, została ona skazana na zniszczenie. Od tego dnia dary ofiarne i połączona z nimi służba były bez znaczenia. Podobnie do ofiary Kaina, nie wyrażały wiary w Zbawiciela. Zabijając Chrystusa, Żydzi faktycznie zniszczyli swoją świątynię. Gdy ukrzyżowano Chrystusa, wewnętrzna zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, oznaczając, że została złożona wielka, ostateczna ofiara i że system darów ofiarnych zakończył się na zawsze. W trzy dni ją wzniosę. Moce ciemności wydawały się mieć w śmierci Zbawiciela przewagę i triumfowały w swoim zwycięstwie. Lecz Chrystus wyszedł z otwartego grobu Józefa jako zwycięzca. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Z listu do Kolosan. Na mocy swojej śmierci i zmartwychwstania stał się sługą prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Z listu do Hebrajczyków. Ludzie postawili żydowski przybytek. Ludzie wznieśli żydowską świątynię, ale świątynia w górze, której typem była ta ziemska, nie została zbudowana przez ludzkiego architekta. Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. On zbuduje świątynię Pana i zdobędzie majestat, zasiądzie i panować będzie na swoim tronie i będzie kapłanem na swoim tronie. Z księgi Zachariasza. Służba ofiarna, która wskazywała na Chrystusa, przeminęła. Lecz wzrok ludzi został skierowany na prawdziwą ofiarę za grzechy świata. Ziemskie kapłaństwo ustało, ale my spoglądamy na Jezusa, sługę nowego przymierza, i na krew pokropienia, lepsze rzeczy mówiącą niż Ablowa. Nie została objawiona droga do miejsca Najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek, lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Z listu do Hebrajczyków. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Z listu do Hebrajczyków. Choć służba miała zostać przemieszczona z ziemskiej do niebiańskiej świątyni, choć świątynia i nasz wielki, najwyższy kapłan mieli być niewidoczni dla ludzkiego wzroku, to jednak uczniowie nie potrzebowali przez to ponosić straty. Nie mieli dostrzec żadnej przerwy w swojej łączności, ani też ubytku mocy z powodu nieobecności Zbawiciela. Chociaż Jezus służy w świątyni w górze, przez swojego Ducha jest w dalszym ciągu sługą zboru na ziemi. Jest oddalony od fizycznych oczu, jednak Jego obietnica przerostaniu jest spełniona. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata, z Ewangelii Mateusza. Podczas gdy udziela swojej mocy podwładnym sługom, Jego pokrzebiająca obecność jest w dalszym ciągu w Jego zborze. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Z listu do Hebrajczyków.